Martę. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali się ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do Niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Rzekł do niej Jezus: gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel jest i wołać. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli o to, jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie ukazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy siostry i bracia, jak wspomniał ksiądz Damian na początku tej Eucharystii, przychodzi nam rozpocząć ten wyjątkowy czas, tak tradycyjnie i mocno już wpisany w każdorazowy Wielki Post. Czas kilkudniowych rekolekcji. Czas, kiedy przede wszystkim Pan Bóg zaprasza mnie, bym powrócił do źródeł swojej wiary. Bym powrócił do pewnego korzenia, z którego wyrasta moje życie, z którego wyrasta moja wiara, moja miłość do Boga i do bliźniego. Bym powrócił do źródła, niejako do rodzinnego domu. Przed chwilą byliśmy świadkami Ewangelii, fragmentu Ewangelii według świętego Jana, w czasie której Jezus przychodzi, by wskrzesić swojego przyjaciela Łazarza. Tak, Jezus też miał takich ludzkich przyjaciół. Był to dom Marii, Marty i Łazarza, rodzeństwa. Musiał czuć się w tym domu wyjątkowo. Musiał czuć się pośród tych ludzi naprawdę dobrze. Świadczy chociażby o tym fakt, że gdy Jezus dowiedział się, że Łazarz umarł, zapłakał. Zapłakał tak, jak my płaczemy nad śmiercią naszych najbliższych, jak my płaczemy nad śmiercią naszych przyjaciół czy ludzi, od których doznaliśmy miłości. To taki zwyczajny, ludzki odruch, łzy. Drodzy siostry i bracia, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Taka wiadomość przychodzi do Jezusa. Oto choruje ten, którego Ty kochasz. Pójdź do Niego, spotkaj się z Nim. Przecież powinno Ci na Nim zależeć. Co spowodowało, że Marta i Maria, Łazarzowe siostry, mogły taką wiadomość do Jezusa wysłać? Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. To, że mogły taką wiadomość do Jezusa wysłać, było spowodowane niczym innym, jak tylko tym, że wiązały ich prawdziwe, przyjacielskie, miłosne relacje. Zanim Łazarz zaczął chorować. Drodzy siostry i bracia, co powoduje, że człowiek powraca do domu rodzinnego? Jakie jest źródło tego, że myśląc o domu rodzinnym, człowiek zawsze potrafi się wzruszyć? Potrafi czasami dobrymi łzami zapłakać. Są to często łzy tęsknoty. Jeden z nas ten dom rodzinny jeszcze ma. Ma rodziców, ma matkę, ma ojca. Niektórzy tych rodziców mają już po drugiej stronie wieczności. Co powoduje, że człowiek do domu rodzinnego wraca? Przecież to nie są mury domu. To nie jest jego wygląd. To nie jest jego większy bądź mniejszy luksus. To nie to powoduje, że człowiek do domu rodzinnego wraca i za domem rodzinnym tęskni. To w dlaczego człowiek za domem rodzinnym tęskni, jest ulokowane w ludziach, w ludzkich sercach. Przede wszystkim w sercu matki, w sercu ojca. Przez to, jakimi oni są, czy jakimi oni byli, to właśnie to powoduje, że człowiek do domu rodzinnego ciągle wraca. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Chciałbym Ci, siostro i bracie, zadać na początku tych rekolekcji pytanie, czy Ty do Chrystusa, do Kościoła, na Eucharystię przychodzisz jak do rodzinnego domu? Czy przychodzisz w mury tej świątyni, w mury tego Kościoła ze względu na kogoś, ze względu na osobę? Czy przychodzisz do tego Kościoła tylko dlatego, że jest piękny, że rzeczywiście potrafi zachwycić ludzkie oko sztuką, kunsztem? Czy przychodzisz tu ze względu na bijące serce dla Ciebie, bijące serce Boga, które ciągle Cię kocha? Jeśli ktokolwiek jest w stanie wysłać do Ciebie informację spośród Twoich bliskich do Chrystusa, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jeśli ktokolwiek jest w stanie tak do Chrystusa o nas powiedzieć, to tylko dlatego, że On ciągle tu na nas czeka. I do Kościoła, i na każdą modlitwę, czy to pacierz, czy jakiekolwiek inne nabożeństwo, warto przychodzić właśnie dlatego, że tu ktoś na mnie czeka, że to On. Wracając do domu rodzinnego, człowiek różne ma emocje, różne uczucia mu towarzyszą. Różny ten dom rodzinny był. Na pewno była miłość, na pewno było dobro, ale niekiedy i sporo w nim pewnie niezrozumienia, sporo nieokazanych uczuć, nieokazanej miłości, może gdzieś skrywanej, może gdzieś miłości poranionej. Myśląc o tym domu rodzinnym, różne uczucia mogą człowiekowi towarzyszyć. Różne myśli się kłębią w naszych sercach. Myśląc o domu Boga, o tej przestrzeni, w której się z Nim spotykamy, czy to w Eucharystii, jako najdoskonalszej modlitwie, czy jakiejkolwiek innej modlitwie, musimy myśleć jako o przestrzeni, w której spotykamy się z osobą, Bogiem, który jest Ojcem i Matką, który nas bezgranicznie kocha, który na nas czeka. Siostro i bracie, zadaj sobie zatem dzisiaj pytanie, dlaczego przychodzisz do Boga? Czy tylko po to, żeby poprawić sobie samopoczucie, żeby udoskonalić się w tym, jaki to jestem dobry, bezbłędny i wspaniały? Czy przychodzisz tu z motywu wiary? Czy przychodzisz tu z motywu miłości? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że Cię miłuję. To dojrzała wiara już po próbach świętego Piotra Apostoła, już po zaparciu się, wcześniejszym zaparciu się swojego mistrza. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. To wiara doskonała. I właśnie o taką wiarę nam chodzi. I z taką wiarą Chrystus chce, byśmy do Niego przychodzili. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że Cię miłuję. Ja wiem, że Ty mnie kochasz. I to jest jedynym powodem, dla którego do Ciebie tutaj przychodzę. Kiedy przed laty błogosławiony, a zaraz święty Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat, wołał na placu świętego Piotra: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie Mu drzwi własnych serc, bo On do nikogo nie jest w stanie przyjść na siłę, w sposób wymuszony. Czy możesz, siostro i bracie, powiedzieć swojemu bliźniemu: Ty mnie musisz kochać? Nie masz do tego prawa. ale możesz powiedzieć, Ty mnie możesz kochać. Miłość ma to do siebie, że nie zna rozkazu, zna tylko zachętę. Możesz kogoś kochać i ktoś może kochać Ciebie. Miłości nikomu nie można rozkazać. Do miłości trzeba się przekonać. To dlatego Jan Paweł II wzywał do tego, by otworzyć własne serce na Chrystusa, na pełną i doskonałą miłość, bo tylko przy Nim możemy się tej miłości prawdziwej nauczyć. Widzimy, drodzy, jak Marta rozumiała miłość Pana Boga, jak Maria ją rozumiała, że było to niedoskonałe myślenie o Chrystusie. Że chociaż tak blisko byli Jego osoby, podobnie jak i apostołowie, to jednak wciąż w ich postawie do Chrystusa czegoś brakowało. Brakowało tego ostatecznego zaufania i wiary w to, że Chrystus rzeczywiście jest w stanie mnie w sposób najdoskonalszy poprowadzić. Często nasza modlitwa jest dwulicowa, dlatego, że przychodzimy do Boga jako do swojego Mistrza i Pana, ale my już mamy konkretny plan na swoje życie. My właściwie przychodzimy do Boga na modlitwę po to, by przypieczętował nasze decyzje, przypieczętował nasze prośby, nasze oczekiwania, nasze wymagania. A jeśli, Panie Boże, Ty nie robisz tak, jak ja chcę, to coś jest nie tak między mną a Tobą. Ty mnie nie słuchasz. Ty mnie wtedy doświadczasz. Tak potrafię na modlitwie powiedzieć. Tak niejednokrotnie stajemy nad mogiłami najbliższych, nad nieszczęściami najbliższych, nad tragediami i niepowodzeniami życiowymi nas samych. Co, Panie Boże, robię nie tak? W czym popełniam błąd? Że Ty mnie nie słuchasz, nie błogosławisz mi w dobrym, doskonałym życiu, w dobrym, doskonałym życiu moich dzieci, moich najbliższych. Przecież ja nie tak ich wychowywałam, nie tak ich wychowywałem. Co robię nie tak? Jest pewna pokusa w człowieku wierzącym, pokusa, by żyć albo przeszłością, albo przyszłością. Żeby żyć tym, co już za mną, żeby ciągle wracać do jakichś swoich dawnych tęsknot, pragnień, może do lat swojej młodości, ciągle do takich chwil wracać. A jest druga pokusa, żeby ciągle myśleć tym, co daleko, daleko przede mną. Dlaczego to jest pokusa? Dlatego, że Bóg nie jest ani Bogiem przeszłości, ani Bogiem przyszłości, ale Bogiem tego, co jest tu i teraz. Mogę prosić na modlitwie o takie szczęśliwe życie, jakie miałem 10-20 lat temu. Mogę prosić Pana Boga o to, żeby to, co przede mną się układało. A Pan Bóg przychodzi do mnie dzisiaj. Pan Bóg dzisiaj stawia na mojej drodze konkretnych ludzi. Nie takich, których sobie powybierałem. Takich, z którymi chciałbym być, za którymi tęsknię. Ale daje mi właśnie takich ludzi, jacy obok mnie są. W moim domu. Obok mnie. To są właśnie ci, których Pan Bóg na mojej drodze mi stawia, bo oni, tylko i wyłącznie oni, mogą nauczyć mnie prawdziwej miłości. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Czy, siostry i bracie, jesteś w stanie z taką prośbą przyjść za każdego Twojego bliźniego do Chrystusa? Do Twojego sąsiada, Twoją matkę, ojca, brata czy siostrę? Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz? Oto mojemu bliźniemu brakuje wiary, brakuje miłości, bo się pogubił w swoich grzechach, w swoim nałogu, pogubił się w swojej nieodpowiedzialności za życie, pogubił się w swojej wolności, jako człowiek młody bądź starszy. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie Chrystusowe prawo. I drodzy, ten początek rekolekcji, które przychodzi nam przeżywać w tym 2014 roku, dobrze by one jako ten święty czas, czas łaski dawanej nam przez Pana Boga, otworzył nam oczy na to, co jest tu i teraz. Maria i Marta przychodzą do Jezusa w tej kompletnej potrzebie, że teraz choruje ich brat. Teraz ich brat umarł. Przyjdź do Niego teraz. My potrzebujemy Ciebie w tej sytuacji. Prośmy też Chrystusa, aby uwalniał nas od pokusy życia tym, co było i tym, co dopiero będzie. To już mądry starotestamentowy Hiob powiedział, że nieważne jest to, co było, bo to już minęło i nie wróci, a to, co przed nami, dopiero będzie. Ale Ty, Panie Boże, przychodzisz do tego, co jest tu i teraz. I to jest, siostry i bracia, pewien klucz do tego, żeby przed Panem Bogiem się nie buntować. To jest klucz do tego, żeby zawsze na modlitwę przychodzić do Pana Boga z pytaniem, co chcesz mi przez to powiedzieć? Nie pytać dlaczego. Nie pytać dlaczego, jak często pytają starsi już rodzice, kiedy w życiu ich dzieci coś nie wychodzi, chociaż przecież syn czy córka doświadczyli takiego samego wychowania, tej samej miłości. Życie córki układa się tak, życie syna zupełnie inaczej. I często człowiek staje przed Bogiem z pytaniem i z płaczem, dlaczego? Co ja takiego złego zrobiłam? Czemu Panie do tego dopuściłeś? A można stanąć przed Bogiem z otwartym sercem i próbować to zrozumieć. Co mi, Boże, przez to mówisz? Do czego mnie zachęcasz? Czego ode mnie chcesz? Co mam teraz zrobić? Do Boga warto przychodzić jako do najlepszego przyjaciela, nie do takiego, który powie mi tylko to, co ja chcę usłyszeć. To jest fałszywa przyjaźń. Jeśli mój przyjaciel mi mówi tylko to, że zawsze robię w sposób doskonały, że jestem piękny, wyjątkowy, czasem trzeba, żeby mi to powiedział, jeśli to prawda. Ale Chrystus jest przyjacielem autentycznym, prawdziwym. Czasami mi powie coś, co może mnie zaboleć. Coś, co może moje serce poruszyć. Ale przecież to jest sprawa prawdziwej, autentycznej przyjaźni. Takiej przyjaźni, jaka była w Betanii, w domu Marii, Marty i Łazarza. Taka przyjaźń i tylko taka przyjaźń z Chrystusem jest w stanie sprawić, że On przyjdzie i mnie uzdrowi, że mnie znowu powoła do życia, że mnie wskrzesi. Chciałbym was prosić, byście od dzisiejszego dnia w swojej rodzinnej modlitwie, najlepiej wspólnej, prosili przez cały ten czas trwania rekolekcji o prawdziwe spotykanie się z Bogiem. Byście już w czasie tej Eucharystii pomyślili o tych wszystkich, którzy pogubili się w waszych rodzinach, żeby przyjść im z miłosną, modlitewną pomocą. Żeby przychodzić w czasie tych rekolekcji do Chrystusa z prośbą, Panie, oto ten mój bliski choruje. Przecież Ty go kochasz. Pomóż mu do siebie powrócić. Pomóż i mnie powrócić do Ciebie. I niech taka modlitwa towarzyszy nam przez ten święty czas. Amen. Siostry i bracia, zachęcam, żeby dzielić się z tą informacją i zaproszeniem na nasze rekolekcyjne spotkanie ze swoimi najbliższymi. Pewnie w każdym domu jest program, czy fantastyczną stronę internetową, aktualną, bieżącą. Tam można też zawsze zerknąć. Zachęćcie swoich najbliższych do tego, żeby dzisiaj na tę mszę, która jeszcze z nauką ogólną przed nami, żeby na tę Eucharystię przyjść na godzinę 13 bądź na godzinę 16. Zadbajmy o dzieci, by przyszły na godzinę 11.30. Jeszcze jeśli zdążymy wpłynąć na młodzież, przed bądź po śniadaniu, to niech oni przyjdą na godzinę 9 dzisiaj na mszę świętą z nauką specjalnie dla nich. Pamiętajmy też o naszych chorych, chociaż jeszcze trochę czasu do tego, ale żeby zadbać o najbliższych, o tych, którzy może samotni są w sąsiedztwie, niedaleko nas, aby ich przywieźć tutaj na godzinę 15 w środę. Będzie msza święta specjalnie dla nich, z sakramentem namaszczenia chorych, wcześniej możliwość wyspowiadania się dla nich. Prośmy w naszych modlitwach też o dobrą wtorkową, rekolekcyjną, parafialną spowiedź świętą, byśmy rzeczywiście potrafili powrócić do źródła, byśmy na nowo, w sposób radosny zaczęli kroczyć za Chrystusem. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego.